Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Wiem, że pisałam o tym, że w tym tygodniu nie będzie żadnego podcastu z racji przygotowywania materiału o Garym Gilmorze, ale stwierdziłam, że nie chcę Was zostawiać z niczym i jest to dobra okazja do tego, aby nagrać podcast z moim mężem, który przybył do mnie z daleka, bo aż z drugiego pokoju i postaramy się wspólnie odpowiedzieć na większość zadanych przez Was pytań w ostatniej ankiecie, więc oddaję głos mojemu mężowi, który troszkę jest zdenerwowany i spieszony tym podcastem, ale myślę, że dał sobie radę.
Nie jest to prawda. Witam wszystkich, tutaj mąż, gość specjalny. Postanowiłem się troszkę udzielić. Do tej pory występowałem jako osoba odpowiedzialna za część techniczną tego podcastu. Nie mam za wiele do powiedzenia, ale odpowiem na Wasze pytania przynajmniej.
Nie no, myślę, że masz coś ciekawego do powiedzenia.
Tak, to się za chwilę okaże.
To się okaże. Dobrze, moi kochani. Pierwsze pytanie tutaj, które zadaliście, ja je połączyłam w dwa pytania, jakby. To jest, która sprawa najbardziej utknęła Wam w pamięci i która polska sprawa jest dla Was w cudzysłowie najciekawsza? Myślę, że jest kilka takich spraw kryminalnych, które zapadły mi w pamięć. Na pewno zapadają w pamięć sprawy, w której ofiarami są dzieci, bo to one gdzieś zawsze mocno we mnie uderzają. Czyli na przykład sprawa nieznanego chłopca nazywanego Boy in the Box, to jest bodajże sprawa z 1957 roku, czy sprawa małego Danielka zakatowanego przez rodzinę, którego historię ostatnio opowiedziała Beatka z kanału Zaburzenia Fikcji. Polecam Wam w ogóle odsłuchanie tej historii, bo no, mnie się w głowie nie mieści, jak można w taki bestialski sposób potraktować przez wiele tygodni małe dziecko. Jest też sprawa Szymonka z Będzina i taka stara sprawa z 2003 roku dzieciaków, które zostały znalezione w beczkach po kapuście. Jest też sprawa, tak zwana sprawa Połaniecka, którą w ogóle opowiedziała w bardzo ciekawy sposób Julia z kanału Hulaj Dusza. Ale myślę, że wszystkie polskie sprawy, tak zwane za ściany. Ciekawa też jest sprawa Edmunda Kolanowskiego i księżniczki Zofii Zyty Woronieckiej, którą Wam opowiadałam jakiś czas temu. I też tak mocno zapadła mi w pamięć sprawa Katarzyny Zowady, gdzie też ta sprawa nazywana jest pod kryptonimem Skóra. I to chyba tyle z mojej strony, jak na razie.
To troszkę się tutaj rozgadałaś. Myślałem, że to będzie jedna sprawa.
Ale wiesz, że u mnie to jest normalne, że ja się, wiesz, jak ja zacznę mówić, to skończyć nie mogę.
Dla mnie zdecydowanie najbardziej szokująca, taka, która utknęła mi w pamięci, jest sprawa, w którą się zapoznałem niedawno, z 2013 roku, czyli sprawa Dariusza Perzyńskiego.
A co to jest za sprawa? Czym to jest?
To jest sprawa o próbę wyłudzenia odszkodowania w taki sposób, że Dariusz Perzyński podpalił dom, w którym była jego cała rodzina.
A, to słyszałam.
W ten sposób zabił swoją żonę i czwórkę dzieci. I dlatego była dla mnie taka wstrząsająca, bo ten człowiek był przykładnym obywatelem na pierwszy rzut oka.
On też był jakimś szafarzem w kościele, tak, nie?
To był taki człowiek, którego wszyscy z otoczenia, włącznie z samą rodziną, nawet w chwili śmierci, która nie wiedziała, że to on za tym stoi, uważała za wzór do naśladowania. I to jest właśnie najbardziej przerażające, że to nie był człowiek, który w jakiekolwiek oznaki dawał bycia psychopatą, potem lekarze po przebadaniu go ocenili, że jest to rasowy psychopata pozbawiony uczuć, ale w żaden sposób tego nawet w wywiadach, które można znaleźć na YouTubie z nim, nie da się tego odczuć.
Ale to chyba jest często takie coś spotykane, nie? Że u ludzi tego typu...
Nie aż w taki sposób, żeby człowiek wydawał się miłym panem sąsiedztwa i nawet wręcz już w więzieniu nie można było w żaden sposób określić, że to jest taki chory psychol. A on do samego końca...
A tam chyba chodziło o jakieś grube pieniądze, nie? To jakieś tam właśnie odszkodowanie,
chciał
wyłudzić potężne.
Milion złotych, ale zamordował całą swoją rodzinę.
A tam nie przeżył jakiś któryś z jego synów?
No jeden syn przeżył, ale
jeden syn przeżył właśnie.
To on też go próbował zabić. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ten syn w dalszym ciągu wierzy w niewinność ojca, który siedzi w więzieniu. I właśnie to jest właśnie przerażające, że ten ojciec tak tą swoją rolę, że trudno powiedzieć, czy to jest rola, czy to już jest po prostu taka ciężka choroba psychiczna, mu się wydawało, że nic złego nie robi. Że ten syn do tej pory w to wierzy, że ojciec jest niewinny, że go wyrobili, a tam wina jest zupełnie bezsprzeczna.
Tragedia.
I to jest właśnie przerażające, że takich ludzi może być wokół cała masa. Sąsiad za murą może być dokładnie takim człowiekiem.
To jest to, co właśnie przed chwilą mówiłam, tak zwane sprawy ze ścianek, gdzie tak naprawdę nie wiesz, kto mieszka w kamienicy piętro wyżej czy niżej, a czy w domu obok tak naprawdę. Dobrze, drugie pytanie, to jest chyba jedno z moich ulubionych. Ile jesteście razem i jak się poznaliście? Teraz uwaga, zobaczymy, czy mój mąż pamięta, ile jesteśmy razem.
Tak, myślę, że około 10 lat będzie.
10 lat, tak, to się zgadza. 10 lat, a poznaliśmy się, nie wiem, czy ten portal jeszcze w ogóle istnieje. Jeżeli istnieje, to nie wiem, czy to na takich samych zasadach, ale my się poznaliśmy na portalu fotka.pl. I to ja, z tego co pamiętam, pierwsza do ciebie napisałam. Miałeś w ogóle takie charakterystyczne zdjęcie samych pleców.
Rzeczywiście musiało być bardzo zachęcające.
I to zdjęcie tych pleców tak właśnie mnie zaciekawiło, ale w ogóle miałeś bardzo ciekawy opis.
Zdjęcia stóp.
Nie, myślę, że jakby było twoje zdjęcie stopy, to nie wiem, czy to by mnie tak zainteresowało. Ale masz bardzo ładne stopy. Przejdziemy teraz do następnego pytania. Czy istnieje jakaś sprawa, której okoliczności, tło lub rodzaj przytłacza, przeraża was na tyle, że obawiacie się zagłębiać w jej szczegóły? Czy jest jakaś sprawa, której nie poruszysz, bo cię przerasta? Mnie osobiście przeraża sprawa Junko Furuty. I mimo, że już Issei Sagawa był takim dosyć grubym kalibrem, jeżeli chodzi o drastyczność i makabrę, jakim się dopuścił, to tak przy Junko jej oprawcy tak naprawdę przez bardzo długi okres czasu pastwili się nad dziewczyną w domu, w której też, o ile pamiętam, byli rodzice jednego z oprawców, czyli dosłownie pod ich nosem ta cała tragedia się działa. I bałabym się wejść w szczegóły tej zbrodni przez jej drastyczność, a nie chciałabym robić czegoś zbyt ogólnie. I poza tym mam niekiedy obawy co do polskich spraw ogólnie, zwłaszcza tych takich w miarę świeżych, w miarę aktualnych, gdzie jeszcze często rodzina żyje i mogłoby się jej nie spodobać to wszystko, w jaki sposób przedstawiłam w danym podcaście, czy daną sprawę. I oczywiście mogłabym się skontaktować z daną rodziną, czy z kimkolwiek od nich z zapytaniem, czy nie mają nic przeciwko. Ale nie wiem, czy sprostałabym ich oczekiwaniom. Także chyba pod takim kątem mam obawy.
Ja się raczej nie obawiam. Nie robią te sprawy na mnie jakiegoś tak dużego wrażenia, żebym nie był w stanie ich wysłać. Aczkolwiek bardzo nie lubię takich, gdzie ofiarami są dzieci. Źle mi się tego słucha, ale lub też czyta, ale nie zdarzyło mi się, żebym się musiał wycofać z zagłębiania jakiegoś materiału, dlatego że był zbyt brutalny. Albo
ja też za bardzo jest mi ciężko wysłuchiwać sprawy, gdzie ofiarami są dzieci, ale to już mówiłam na początku, bo wiecie, my też jako rodzice inaczej trochę patrzymy na pewne rzeczy i trudno nam jest przyjąć do wiadomości, że ktoś może skrzywdzić dzieci, zupełnie zwykłe, normalne dzieciaki, takie jak nasze dzieciaki. I to nam się po prostu nie mieści w głowie, że ktoś może skrzywdzić czy dopuścić się w ogóle tak strasznych czynów na małych, bezbronnych dzieciakach. Następne pytanie jest, jak długo jesteście razem i czy wiedzieliście o swoim zamiłowaniu do true crime od początku? To już odpowiadaliśmy, jesteśmy prawie 10 lat ze sobą i z tego co pamiętam, nie wiedzieliśmy o swoich zamiłowaniach do tej tematyki.
Moje zamiłowanie do tej tematyki jest stosunkowo świeże. To Ania siedzi w tym bardzo dawna.
No, a to jest o to też pytanie właśnie, jeszcze wcześniej.
A ja bardzo krótko tak naprawdę.
To chyba tak dzięki mnie troszeczkę, można tak powiedzieć.
Po części tak.
Po części tak. Dobrze. Czy planujecie nagrywać razem w przyszłości, na przykład męski lektor, odcinek pół na pół, dyskusje itp.? Myślę, że to by było dosyć ciekawe doświadczenie, takie małżeńskie pogadanki o sprawach kryminalnych. Nie wiem jak ty, kochani, ale mnie się taki pomysł podoba. Chociaż ty ze swoją introwertyczną naturą mógłbyś się idealnie odnaleźć w takich monologach, takich podcastach. To jest, myślę, też taki dobry sposób właśnie dla osób, które gdzieś tam...
No nie wykluczam. Można kiedyś spróbować.
Ale na przykład co, że jako odcinek taki pół na pół, czy jako lektor męski na przykład?
Myślę, że w formie takiej troszeczkę pogadanki na jakiś temat to by mogło być całkiem ciekawe, bo nie znam takich materiałów. Jest to jakiś rodzaj świeżości. tej dziedzinie. Dwie osoby ze sobą dyskutują na temat jakiejś
sprawy. A są takie kanały, to za chwilę do tego dojdziemy. No są, zaraz ci przedstawię. Dobra, następne pytanie mamy. Jaki rodzaj historii kryminalnych lubisz najbardziej? To może tutaj oddam tobie teraz głos, żeby nie było, że ciągle ja pierwsza zaczynam.
No ja przede wszystkim lubię historie, które mają swój finał. Czyli tam, gdzie morderca został złapany i gdzie jest to sprawa zakończona. Bardzo mi się nie podobają historie, które są nierozwiązane. Czasami nawet zupełnie je pomijam, bo mam ogromny niedosyt i generalnie jako widz, słuchacz i też jako generalnie człowiek nie podoba mi się wizja, że ktoś, kto jakiś potwornych zbrodni się dopuścił, cały czas chodzi sobie wolny. Jest to nieciekawe uczucie. Wolę sprawy, gdzie się udało odnaleźć tego sprawcę, a w szczególności takie, gdzie się udało tego sprawcę odnaleźć w jakiś nietypowy, ciekawy sposób. Pamiętam, że bardzo mnie zaskoczyła na przykład sprawa Tomasza Włodarka, wampira ze Świnoujścia, którego złapali dlatego, że trafili przypadkiem podczas badań, masowych badań DNA na jego brata.
A, to pamiętam.
To było bardzo ciekawe, jak scenariusz z jakiegoś filmu, i zaskakujące. I takie historie są bardzo ciekawe, gdzie jakiś totalny łód szczęścia albo jakiś zupełnie nietypowy, drobny szczegół sprawił, że udało się trafić na trop i wyśledzić tego zabójcę. Takie materiały bardzo lubię.
To ja trochę pójdę w trochę innym kierunku, bo ja osobiście zdecydowanie uwielbiam sprawy z lat właśnie 20., 30., 20. wieku, gdzie trzeba się też naprawdę nagimnastykować, żeby odszukać jakieś fajne źródła. W ogóle samo obcowanie na przykład z dziennikami z roku 1920-1930 jest niesamowite. Nawet pisownia wtedy była inna, gdzie na przykład pamiętam, jak za pierwszym razem zobaczyłam nazwę jakiegoś wydania dziennika Kurier i tam właśnie zamiast J, nie zamiast J, zamiast I, no właśnie, bo zamiast I było właśnie J albo Y, więc też tak dosyć nietypowo. I dzięki Bogu w ogóle za biblioteki cyfrowe, bo ciężko by było dreptać za każdym razem do archiwum czy biblioteki, żeby przekopywać się przez te papierowe wersje. Aczkolwiek jako fanka książek w wersji papierowej, myślę, że obcowanie z takimi źródłami, takimi wręcz namacalnymi, to też byłoby niesamowite przeżycie i kiedyś może się skuszę na taką wycieczkę. I na pewno sprawy z lat XVIII czy XIX wieku, cały w ogóle ten klimat, ta otoczka też jest dla mnie strasznie fascynująca, więc ja trochę w zupełnie innym klimacie niż mój mąż.
To, co mówisz, też mi się generalnie podoba. Starsze historie z takich czasów, które są nam już w zasadzie obce, są też bardzo interesujące.
Tak, dokładnie. Jak wygląda proces tworzenia tak dobrze merytorycznego materiału?
Ja jestem tylko od obróbki technicznej, więc nie mam zielonego pojęcia.
Tylko się pytasz, czy tak może być. Czy tak może być. I w ogóle mój mąż jest też autorem właśnie, tak jak mówi, całej tej otoczki technicznej, ale też zawsze robisz mi całe logo i napisy i tak dalej, więc ja się na tym jakby nie znam, o tej
nie jest chyba najmocniejsza część twojego kanału, więc nie wiem, czy...
Ale dużo osób zwraca uwagę na przykład na właśnie na przykład na dwie rzeczy. Pierwsza, że ta muzyka jest taka bardzo niepokojąca. Znaczy ja wiem, że nie jesteś jej autorem, ale jakby gdzieś tam ją wynaleźliśmy. I jest właśnie taka niepokojąca i to zdjęcie tej czaszki też właśnie w wielu osobach wzbudza taki niepokój. Nawet miałam gdzieś tam komentarze, czy dałoby radę zmienić i muzykę, i tą czaszkę, bo gdzieś tam jest taki wewnętrzny niepokój u niektórych osób. Ale co do pytania, to jak wyglądają takie poszukiwania? Znaczy, nie wiem, jak wygląda u innych. U mnie to wygląda mniej więcej tak, że najpierw oczywiście szukam tematu, albo mój mąż go podrzuca, bo też tak się zdarzyło w przypadku Grady'ego Stylesa. Albo oczywiście również wy, moi drodzy słuchacze, gdzieś tam podrzucacie mi w komentarzach, czy wybieracie w ankiecie dany temat. I potem w pierwszej kolejności szukam książek na ten temat, takich jakby stricte biografii, albo w jakimś zbiorze, gdzie jest właśnie opisanych ileś historii. Potem oczywiście zagłębiam się w różne strony internetowe, na różne sposoby wyszukuję dane strony na różnego rodzaju właśnie hasłach. Zaglądam też do bibliografii w książkach, które już mam, bo one odsyłają mnie do kolejnych i do kolejnych. Taki trochę źródłowy, głuchy telefon się wytwarza. I przede wszystkim też przeglądanie starych dzienników, magazynów, ogólnie czasopism. I wtedy to wygląda na takiej zasadzie, że sprawdzam datę na przykład zatrzymania danego sprawcy. Na przykład jest to, załóżmy, nie wiem, data 23 kwietnia 1920 roku i wertuję te daty przez następne ileś tygodni czy miesięcy, niekiedy też lat do przodu. Czy nie było jakichś różnych zmianek na ten temat? Czasami są to informacje na dosłownie pierwszych stronach gazet, gdzieś na pół czasopisma, pół dziennika, a czasami są to dosłownie jakieś tylko cztery linijki, na przykład, że tam sprawca został już na przykład, nie wiem, ujęty, czy skazany, czy padł jakiś wyrok skazujący, czy też nie, czy kara śmierci, więc czasami są to dosłownie tylko linijki, ale to też mnie cieszy, bo to też zawsze daje jakąś dodatkową informację do całego źródła i do całej historii. Następne pytanie. Gdybyście mogli być świadkami jakiejś niewyjaśnionej sprawy kryminalnej, to jakiej? Ja tutaj będę najmniej chyba oryginalna, jaka bym mogła być, ponieważ chciałabym się przenieść w czasie do historii Kuby Rozpruwacza, czyli do klimatu Londynu z 1888 roku. Ten klimat jest dla mnie czymś takim niesamowitym, w ogóle stroje, jakie wtedy noszono, taka swoista elegancja i w ogóle uwielbiam filmy albo seriale, które przenoszą właśnie nas do podobnego okresu, więc zdecydowanie byłaby to taka sprawa kryminalna. Niby mają podejrzenia, kto mógł być Kubą Rozpruwaczem, ale tak naprawdę na 100% tego chyba nie ustalono, z tego co wiem. Więc trzymam się wersji, że jest to sprawa jeszcze niewyjaśniona. To tyle ode mnie.
No ja w sumie tak dosyć nietypowo, dlatego że chętnie bym zobaczył z ostatnich lat, czy pewne samobójstwa były rzeczywiście samobójstwami. Mam tu na myśli na przykład Dawida Kosteckiego albo Andrzeja Lepera i kilka innych jakichś powiązanych.
To naprawdę dosyć nietypowo.
No generalnie... Nie wiem, czy tam grasował seryjny samobójca do końca, czy sprawy zostały zamknięte właśnie ze względów politycznych i tak dalej.
Seryjny samobójca?
No, tak się mówi generalnie na osoby, znaczy na te sprawy, gdzie ktoś popełnił samobójstwo, był zamieszany w jakieś polityczne sprawy.
Tak, to nawet nie wiedziałam.
I to jest takie teoretycznie żartobliwe, ale intryguje mnie to. Czy wiele samobójstw głośnych było w rzeczywistości samobójstwami? Czy ktoś tam pomógł?
Czy ktoś tam maczał?
No, załóżmy na przykład sprawa Ziętary, gdzie wszystkie osoby, które coś na ten temat wiedziały, też dziwnym trafem popełniały samobójstwo. I o takie tego typu rzeczy mi chodzi, nie? To jest dosyć ciekawa sprawa. To niby nie są zakwalifikowane jako zabójstwa, ale właśnie jeżeli chodzi o samą czystą ciekawość, to chętnie bym się dowiedział. I na pewno nie ja jedyny, czy to rzeczywiście były samobójstwa.
Już? Następne? Mhm,
tak jest.
To teraz będziesz musiał wyłącznie ty odpowiedzieć, ponieważ pytanie brzmi, czy mąż słucha twoich podcastów? Znaczy ja tylko powiem, że oczywiście... On zawsze sobie zostawia te moje podcasty, gdzie gdzieś jedzie samochodem i potem po powrocie daje mi swoją szczerą recenzję, bo mój mąż za bardzo nie owija w bawełnę i nie słodzi mi, jeżeli wyjdzie jakoś tak, wiecie, że wyszła kaszana zamiast coś fajnego, więc mówi to bez ogródek, więc wiem, że jest takim szczerym krytykiem i słuchaczem.
No, absolutnie słucham, bardzo mi się podobają, zupełnie obiektywnie uważam, że są rewelacyjne. Bardzo dobrze mi się słucha. Przede wszystkim merytorycznie świetnie są przygotowane. Bardzo fajnie głos brzmi.
Ja właśnie długo się nie mogłam przyzwyczaić do mojego głosu, bo...
To nikt się chyba nie może przyzwyczaić do słuchania swojego właśnie.
No tak, ale jak na przykład słucham twoich nagrań, gdzieś tam jak byłeś nagrywany, to twój głos brzmi tak samo na żywo jak nagrany.
Ja z kolei nie mogę go słuchać, bo mi się nie podoba, więc każdy ma. Twoje podcasty bardzo mi się podobają.
Dobrze. Ja to teraz zadam tobie pytanie, które zadał nam jeden z moich słuchaczy, a mianowicie, bo ja trochę tego mam, więc jestem ciekawa, kogo ty wymienisz, bo ja mam tutaj trochę tych osób wypisanych, a pytanie brzmi, które kanały kryminalne polecacie?
No ja uwielbiam osobiście Michała.
Mnie, oczywiście.
No to też, ale to jest poza konkurencją. Ja lubię Michała Larka, jego zabójcze opowieści, bardzo mi się podoba. Dla mnie to jest numer jeden poza moją żoną. I świetnie merytorycznie przygotowany Bardzo ciekawie się go słucha, podoba mi się. A generalnie tak naprawdę słucham wszystkich. Co się pojawia, to jest przynajmniej na próbę odsłuchiwane nowe materiały. Jakiś tam ciąg do nowych informacji zawsze jest.
To ja ci może zaraz wymienię, może kogoś nie znasz, bo ja tutaj mam kilkanaście osób.
Możliwe, że nie znam. Chciałem też zaznaczyć, że poznałem dopiero niedawno Stanowo i też mi się bardzo podoba. Fakt, że jest świetnie się słucha. Aczkolwiek niektóre materiały są dla mnie za długie troszeczkę.
Jak bo coś, ty nie lubisz takich
jak
długich.
Coś wykracza poza godzinę, to już tkwienie w jednym temacie przez tam godzinę, półtora, dwie, to już po pewnym czasie może męczyć i wolę tam w okolicy 40 minut jest dla mnie optymalnie.
Optymalnie. No właśnie, a widzisz, a wiele osób, w tym też ja, im dłuższy materiał, tym lepiej, że wiesz, że jak materiał jest 2-3 godzinny, to na przykład dla mnie to jest, wiesz, miód na moje uszy. Znaczy, wiem, że takie historie to raczej no, nie można nazwać, że to jest miód na uszy. Jezu, jaki miód na uszy. Miód na moje serce, tak.
To może mój usza.
Ale no, wiadomo o co chodzi. Więc dla mnie właśnie im dłużej, tym lepiej. Masz kogoś jeszcze? Czy tylko Stanowo i Michała Larka?
Z wielu ciekawych, ale nie ukrywam, że czasami ciężko mi rozróżnić, bo jak w telefonie jeden po drugim mi się włączają w samochodzie, potem nie wiem do końca, kogo słuchałem. Ale jest, rzeczywiście jest sporo całkiem fajnych, ale Larka tak jakoś...
Zdecydowanie.
Tak, no.
Że... Ja wam zaraz opowiem w ogóle ciekawą historię mojego męża i Michała Larka, ale do tego dojdziemy. Jak już mój mąż wspomniał, jestem też także fanką Jaśmin z kanału Stanowo. Ja w ogóle powiem wam, że słucham większości tych znanych, co też regularnie wrzucają mniej lub bardziej właśnie kanałów na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o te kanały kryminalne. Bardzo lubię wspierać nasze koleżanki i kolegów w cudzysłowie po fachu, bo uważam, że tworzymy w ogóle dość taką hermetyczną grupę, taką trochę niszową i fajne jest to, żeby jednak wspierać się, a nie gdzieś tam, wiecie, wbijać sobie szpilki, tak jak to jest na przykład często wśród jakichś guru w cudzysłowie kosmetycznych czy innych tego typu grupach, bo gdzieś tam czasami się pojawiają te dramy na YouTubie między youtuberami, a u nas zauważyłam, czegoś takiego nie ma. Gdzieś tam na grupach na Facebooku czy gdzieś indziej, to jednak bardzo fajnie wspieramy się jako twórcy i to mi się bardzo podoba. Więc tak jak mówiłam na początku, słucham właśnie Jaśmin ze Stanowa, która w ogóle towarzyszy mi od bardzo dawna. Następnie, nie wiem, czy znasz Mariolę z kanału Kartoteka?
Kartoteka.
Dzisiaj w ogóle dała bardzo fajną recenzję książki Czarnobyl, którą kupiła mojej przyjaciółce, więc ponoć jest rewelacyjna.
Ciekawe.
Tak, więc ponoć jest kapitalna książka, więc też będę musiała ją przeczytać. Ale Mariola w ogóle tak kapitalnie opowiada różne historie właśnie też z tematyki true crime, więc to jest sama przyjemność jej słuchać. Ja w ogóle teraz trochę posłodzę po niektórym autorom, ponieważ ja wielu z nich, w większości słucham właśnie od dawna, zanim jeszcze zaczęłam nagrywać, więc mam też jakiś taki, wiecie, podgląd na to, nie tylko jako autor, ale też jako po prostu zwykły słuchacz. I do teraz słucham cały czas właśnie osób, które nagrywają i komentuję i wspieram, bo uważam, że tak jak to robiłam ileś miesięcy, to, że teraz nagrywam, to nie oznacza, że nagrywam się, wiecie, gdzieś tam odciąć od tego wszystkiego. Kogo mamy? Mamy Beatkę z zaburzeń fikcji, która wręcz hipnotyzuje mnie swoim kolorem włosów i oczu. W ogóle bardzo lubię jej sposób opowiadania i narracji. Ona właśnie niedawno wrzuciła taki długi filmik, podcast o Danielku, który wam właśnie wspominałam na początku, który był no, maltretowany i torturowany przez wiele tygodni, miesięcy przez swoją rodzinę. A propos długich, takich bardzo długich podcastów, Kompulik 89 i to jest jego Archiwum X. Nie. On ma nawet takie po 3 godziny podcasty i to jest naprawdę podcast, że klękajcie narody, bo ta długość, taka kilkugodzinna dla takich właśnie fanów jak ja, to jest miód na moje serce, ale to może nie będzie raczej...
Co to z tym miodem? Co już jest?
No nie wiem, może mam ochotę na miód. Może pójdę do kuchni i zjem sobie łyżeczkę. Później mamy Julię z Hulajdusza. Też ją bardzo lubię jej sposób narracji i taką fajną lekkość opowiadania. tak? Hulaj dusza, kojarzysz?
Tak, no, słucham.
Też, no. Później jest Karolina Anna. To jest taka młoda dziewczyna, która właśnie też już dosyć długo opowiada. Ona ma taki bardzo fajny, spokojny sposób wypowiedzi, tak bardzo taki wręcz relaksujący. No i nawet, że te cięższe sprawy też opowiada w taki bardzo przystępny sposób. Uwielbiam Agę Rojek i jej koty, które często gdzieś tam występują w tle. Ma taki fajny sposób opowiadania, jakbym siedziała na kawie z koleżanką, więc to bardzo lubię w podcastach czy w takich filmikach, że właśnie jest taka fajna, luźna atmosfera. Wspominany już przez ciebie Michał Larek i jego zabójcze powieści. I w ogóle właśnie mój mąż miał taką możliwość poznania Michała. I mi Skubany wysłał ich wspólne zdjęcie, żeby mnie zazdrość zjadła razy 1000, bo dzień wcześniej Michał miał w ogóle spotkanie w Poznaniu takie autorskie wraz z policjantami, którzy pracowali przy różnych sprawach i którzy są właśnie znani z jego opowieści, ale nie mogłam dotrzeć. No a mój mąż na drugi dzień spotyka mojego kryminalnego idola i no poczułam takie ukucie w serduszku. Ale liczę na to, że ja i kiedyś będę miała możliwość spotkania Michała.
Ja chciałem dodać, że to, że lubię jego podcasty, nie jest związane z tym, że miałem okazję go poznać. Wcześniej też lubiłem. Właśnie wcześniej najbardziej lubiłem, dlatego się ucieszyłem, że go poznałem.
No właśnie i wysłał mi słuchajcie to wspólne zdjęcie i mówię, ja nie mogę. Później mamy Justynę Mazur, która... Wiecie, jak słuchacie, to wiecie, ma tak otulający głos, że mogłaby mi czytać dosłownie, nie wiem, książkę telefoniczną, a ja i tak bym jej słuchała, jak zaczarowana. Justyna właśnie przedstawia takie polskie sprawy za ścianę. To są takie sprawy, o których ja często gdzieś tam nie słyszałam, a przedstawia je w taki sposób, że...
No, też kojarzy.
No, naprawdę jakiś audiobook by można było z tego stworzyć. Naprawdę ma taki bardzo radiowy głos, no, niesamowity. Później Kryminalna Skandynawia, to chyba też kojarzysz, nie?
Znaczy, to właśnie od dłuższego czasu mi to reklamujesz, a jakoś jeszcze na to nie trafiłem.
Ale
nie.
Słyszałeś?
Nie, no właśnie, nie wiem, czy nie? Chyba nie kojarzę w ogóle żadnych spraw ze Skandynawii.
Kapitalny właśnie podcast o sprawach ze Skandynawii.
Zachwalasz cały czas, a ja bardzo, nie słyszałem.
Bardzo, to jest mega profesjonalny, mega ciekawy sposób opowiadany. To też są takie sprawy, o których nigdy nie słyszałam i nigdy bym się pewnie nie dowiedziała. Ja jestem jej bardzo wdzięczna, że przedstawia właśnie tyle spraw z jej podwórka, bo są naprawdę ciekawe i bardzo dobrze przygotowywane. I lubię też bardzo Monikę z kanału Kryminalne Historie, zwłaszcza, że jej podcasty właśnie też są takie bardzo długie, co najmniej godzinne albo ponadgodzinne. To jest coś, co naprawdę mnie cieszy i z racji, że ja w ogóle bardzo często słucham podcastów z samego rana, kiedy się szykuję do pracy albo jak jadę do pracy i z pracy, więc takie podcasty są dla mnie właśnie idealne. A co do takich podcastów, właśnie jak my teraz prowadzimy taką pogadankę, to odkryłam ostatnio chłopaków z kanału No Nie Gadaj, Grzegorza i Kamila bodajże. I właśnie długo w ogóle musiałam się przekonać.
W ogóle nie znam.
Bo oni, nie pamiętam od kiedy robią te podcasty, ale to jest taka forma właśnie podcastów, że najpierw jest trochę pogadanki, takiej ogólnej, a potem masz historię przedstawioną przez jedną osobę i potem druga osoba przedstawia drugą historię. I to też jest bardzo fajne, bo wiem, że ten typ podcastów jest w ogóle bardzo taki popularny za granicą. I miło się, wiecie, tak zaskoczyłam tak pozytywnie, gdy odsłuchałam chłopaku, bo ten podcast jest naprawdę bardzo fajnie prowadzony i bardzo miło się ich słucha. Mają miłą dykcję i w ogóle tak ciekawie opowiadają, więc jeżeli nie znacie, to Was serdecznie zapraszam. Jest też Untold Stories. Nie wiem, czy twórczyni ma na imię Anna, ale tak wywnioskowałam, ale jeśli tak, to pozdrawiam serdecznie, bo jej angielski jest na tak niesamowitym poziomie i ten taki brytyjski jej akcent, gdy wymawia jakieś słowa właśnie po angielsku, to jest coś, co ja bardzo lubię słuchać. I w ogóle bardzo ciekawie przedstawia dane historie, więc to też jest bardzo fajny podcast. Jest też Krzysztof Radke, kojarzysz? Krzysztof Radke. Też ma taki relaksujący głos, że nawet jak opowiada takie historie kryminalne, to robi to naprawdę w taki sposób, że człowiek wręcz się tak wycisza, tak uspokaja się. To też jest bardzo dobry podcast. Lubię też Tobiasza z Akt Sprawy i Posłuchaj o zbrodni. To też tak jest dosyć młody podcast, ale bardzo ciekawe sprawy, więc myślę, że warto tam się zatrzymać na dłużej. I chyba ostatni, jaki słucham, to jest Modus Operandi, ale od kilku miesięcy tam nie widziałam żadnego nowego odcinka. A szkoda, więc liczę na to, że niedługo będzie coś nowego. No. I to z mojej strony chyba wszystko. Ktoś ci jeszcze coś, ktoś ci przychodzi do głowy?
No, nie. Jeszcze mamy kryminatorium przecież, nie?
Ach, no, o, widzisz, przepraszam, tak, kryminatorium, że też na samym końcu o tym wspominamy, ale tak, oczywiście, kryminatorium.
Też jak najbardziej spokojnie.
Dobrze, mamy następne pytanie. Dlaczego akurat kryminalne historie, co was w tym interesuje najbardziej? Mnie chyba najbardziej interesuje jakby badanie umysłu danego sprawcy, to znaczy nie bezpośrednio, ale no poprzez gdzieś tam jakieś wywiady i różne źródła, analizowanie tego, co miał w głowie, czym się kierował. Lubię też w cudzysłowie szczęśliwe zakończenia, kiedy złapano danego sprawcę i można prześledzić różne szczegóły danej zbrodni, dochodzenie i tak dalej, więc myślę, że właśnie ten aspekt mnie interesuje. A dlaczego kryminalne historie? Ciężko stwierdzić, bo czasem się zastanawiam, czy jestem, wiecie, normalna, bo nie wiem, czy to jest normalne interesować się taką tematyką, ale potem wchodzę sobie na podcasty kryminalne i widzę, ile osób się tym zajmuje ogólnie, a ile osób, jeszcze więcej osób tego słucha, więc to mnie wtedy jakoś tak trochę uspokaja, że jednak wszystko jest ze mną w porządku i nie czuję się taka wyalienowana w tym moim zainteresowaniu nietypowym.
Mi się najbardziej podoba w tej tematyce to, że jest to oparte na faktach. Znaczy są to fakty.
Fakty autentyczne.
Tak jest, prawdziwe historie. I to jest ciekawe, intrygujące, przemawia do wyobraźni, bo nie ukrywam, że nie jestem fanem kryminałów fabularnych.
Ale wiesz, że ja też, nie? I ja tak samo na przykład boję się horrorów. Nie lubię na przykład jak na...
Horrory są według mnie to już gatunek, który nie żyje dawno w kinie. To są
tak, ale
komedie gore tak naprawdę.
Tak, tylko wiesz, właśnie na przykład chodzi mi o to, że nie lubię jakichś obrazków, gdzie są, czy wiesz, filmików, gdzie jest jakaś krew, wiesz, flaki. I ja na przykład nie mogę takich filmów oglądać, jakichś, wiesz, thrillerów i tak dalej, nie?
Znaczy to w kwestii kryminałów to raczej rzadko się chyba pojawiają jakieś tam specjalnie brutalne sceny, ale
no to też
same kryminały popularne jakoś w ogóle mnie nie kręcą. Parę razy się mocno się naciąłem, bo to no wiadomo, interesuje mnie tematyka, ale oglądałem ostatnio na Netflixie Broadchurch albo Mindhuntera i potwornie byłem rozczarowany.
Takie... Mindhunter ponoć fajny.
No strasznie się nudziłem.
Ale ciebie ogólnie ciężko zadowolić, jeżeli chodzi o tego typu seriale czy filmy. To tak.
Są różne rzeczy, ale w Mindhunterze ja po prostu się potwornie nudziłem, bo ja te sprawy już znałem. Przerabiałem dużo cięższe kalibry, a tam w zasadzie się nic nie działo. Cały serial był o relacjach głównego bohatera ze swoją dziewczyną, a to było jak na wspólnej. Tak się nudziłem, że to jest nie do opisania.
A ja oglądałam ostatnio, nie wiem, 2 miesiące temu Alienistę.
To tego nie widziałem, ale wiem, że już takie rzeczy po prostu nie ruszam, po prostu jakoś mnie nie kręcą fabularyzowane te kryminały, tego typu rzeczy. Nudzą mnie po prostu. Ja nie jestem też fanem akcji, ale jakoś nie potrafią do mnie trafić, a wysłuchanie czegoś autentycznego zupełnie jest zawsze ciekawe. Zawsze jest jakiś tam element taki, który sprawia, że się włosy na plecach jeżą.
Od kiedy interesujecie się tą tematyką? No, tak jak ty już mówiłeś dosyć krótko, ale to może za chwilę, bo ja już w 2013 roku, jak wiecie, pisałam pracę magisterską na temat właśnie zabójstw seksualnych i sprawców, ale jeżeli sięgnąć jeszcze dalej, to tak naprawdę myślę, że był to rok spokojnie 2010-2011. Tak pierwsze moje takie wspomnienia na ten temat, no czyli już prawie 10 lat.
No, trochę ponad rok tak naprawdę. Gdzieś tam zawsze ten temat był intrygujący, powiedzmy, ale jeżeli chodzi o czytanie na ten temat, czy słuchanie podcastów, to niecały rok będzie.
Ile mamy lat? No ja już dowód osobisty od kilkunastu lat mam, więc tyle mogę zdradzić.
Ty chyba. A ja mam jeszcze więcej.
A ty masz... Ty masz jeszcze więcej. No teraz wyjdzie, że stary dziad jesteś.
No, mam długą brodę.
Masz długą brodę. Jak taki wiking dziad. Jakie studia skończyłam? Jak wiecie, bo gdzieś to też tam się pojawiało, skończyłam prawo, ale właśnie często ludzie mnie pytają, jakie prawo. To nie jest żadne konkretne prawo. To są po prostu 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo. Co do takich ciekawostek, nie szłam jednak na aplikację żadną, wiecie, na żadną tam adwokacką, radcowską i tak dalej, bo to nigdy nie było, ani nie jest też aktualnie moim priorytetem. Nie było to też mi nigdy potrzebne do spełnienia zawodowego i raczej nigdy nie będzie. Kiedy zrodził się pomysł na prowadzenie podcastów kryminalnych? Pomysł kiełkował mi już dawno, od dawna tak naprawdę, ale wciąż nie miałam gdzieś odwagi, mimo swojego takiego ekstrawertycznego typu osobowości i wrodzonego gadulstwa, odważyć się na ten pierwszy krok. tak jak już Wam wspominałam, od kilku lat słuchałam podcastów innych twórców i chyba tak powoli dojrzewałam, ale tak bardzo powoli, bardzo, bardzo, jak taki baobab dosłownie dojrzewałam do tego, żeby w ogóle coś z tym zrobić. I stwierdziłam, że też bym chciała trochę nagrywać tych takich monologów podcastowych, bo mnie osobiście mówienie nigdy się nie nudzi. A czy Ty, kochanie, chciałbyś kiedyś na przykład założyć taki podcast kryminalny? Sam dla siebie na przykład, żeby tworzyć. Znaczy nie sam dla siebie, tylko żeby sam prowadzić taki podcast.
Całkiem sam nie. Na pewno.
Nie?
Nie, ja nie mam tyle wolnego czasu, żeby coś takiego zrobić.
Zaraz wychodzi na to, nie, że ja mam.
Bo widzę, ile Ty wkładasz to po prostu czasu i serca.
O, jesteś kochany.
I ja tego już nie mam. W sensie... No,
cierpliwości takiej.
No, mam swoje pasje, które mi zajmują 100% wolnego czasu, więc...
No właśnie.
Nie zmieściłoby
mi się. To jest następne pytanie. Co lubisz robić w wolnych chwilach, kiedy masz wolne i nie przygotowujesz się do nagrania? I słuchajcie, to jest w ogóle fenomen, bo oprócz tego, że nas łączą sprawy jakby kryminalne, to gramy też namiętnie w planszówki. I to jesteśmy wręcz takimi geekami pod tym kątem. Mamy zrobiony stół do planszówek, ogromny regał z grami i mniejsze półki. Jesteśmy na wielu imprezach planszówkowych, więc to jest taka nasza druga wspólna pasja i przynajmniej nie ma też kłótni, jak kupujemy kolejną grę w ciągu miesiąca, bo w sumie i tak ustalamy to razem. Ja poza tym uwielbiam też książki tak zwane Angel Fantasy, czyli to jest taka też na przykład seria Maji Lidii Kosakowskiej, która opowiada o różnych perypetiach aniołów, ale te anioły bardzo często są przedstawiane no, w taki inny sposób niż my znamy. Kocham też ogólnie wszelkie takie plastyczne sprawy. Jestem też autorem lalek z dysfunkcjami zdrowotnymi i niepełnosprawnymi, które mają wspierać w chorobach dzieciaki. Robiłam je pro bono dla dzieci. Teraz mam aktualnie przerwę, żeby gdzieś tak nabrać, wiecie, nowej weny, aby to robić, ale była to niesamowita przygoda i nawet teraz jak siedzimy w miejscu, gdzie nagrywamy, to przed sobą właśnie mam zdjęcia właśnie tych laleczek, które robiłam, spoglądają na nas, które właśnie trafiały do dzieci potrzebujących takiego trochę jakby wsparcia duchowego, że mieli takiego przyjaciela w postaci lalki, która wspierała ich w chorobie, czy w rehabilitacji, czy w pobycie u lekarzy, czy w szpitalu. Poza tym uwielbiam też łucznictwo, ale dawno nie miałam okazji postrzelać z łuku, ale to jest naprawdę dla mnie niesamowicie pasjonujący sport. I tatuaże, których, uwaga, zdradzę Wam, mam kilka.
Ja nie mam żadnego tatuażu.
Myślałam, że powiesz, nie mam żadnego zainteresowania.
Całe moje życie składa się ze sportu i z gier planszowych, taka jest prawda.
Taka jest prawda, tak.
Jeżeli chodzi o wolny czas.
I tu mamy, słuchajcie, ostatnie pytanie już. W ogóle jak spoglądam na nagranie, to już mamy ponad 44 minuty. Więc to już jest
tak,
dosyć
nikt
sporo.
Nie będzie tego słuchał.
Nikt nie będzie, wyłączą po pierwszym pytaniu i stwierdzą, że wysławiać się nie umiemy i w ogóle gadamy głupoty same.
To jest kolejna sprawa kryminalna, tylko pogadanka.
Ale ta poprzednia, ale starszych ludzi. Stary człowiek i może.
Hejtu będzie co nie miała.
Myślę, że będzie hejt?
Z 1000 odejdzie od razu.
Bo ty wystąpiłeś tutaj?
Nie, bo to jest takie zupełnie z innej bajki. Nie?
Ale myślę, że to jest dosyć ciekawe. Ja też tak się obawiałam odnośnie...
Materiał dla bardzo chętnych, bym powiedział.
No ale może będą chętni. No kto wie, może jedna się osoba z chęcią wysłucha do samego końca.
Jeżeli jednej się spodoba, to było warto.
No więc właśnie, będzie haraszo. Ale to tak samo jak miałam obawy odnośnie tego podcastu, co opowiadałam tą taką suchą teorię odnośnie klasyfikacji grup zabójstw seksualnych, to tutaj też miałam obawy, a to zobacz, spotkało się z takim bardzo ciepłym i dosyć sympatycznym odzewem. Więc może nie będzie aż takiej dużej tragedii. Miejmy nadzieję. To już chyba jest ostatnie pytanie do mnie tak naprawdę, ale to też jestem ciekawa, jakie ty masz zdanie na ten temat, ponieważ pytanie brzmi, czy planujesz w przyszłości wstawiać jakieś zdjęcia w podcasty? I powiem wam tak, sama nie wiem, ponieważ często gdzieś tam mi o tym wspominacie, często piszecie to w komentarzach, ale powiem wam szczerze, dla mnie podcast to jest podcast. Ma się słuchać, a nie oglądać. I sama osobiście, jak coś robię, nie lubię za bardzo się odrywać od danej czynności tylko po to, żeby spojrzeć na telefon czy na monitor laptopa. Wiecie, dla mnie osobiście nie jest to problemem wejść gdzieś w wyszukiwarkę i odnaleźć sobie zdjęcia z danej sprawy, więc nie wiem. Nie wiem. Nie mówię nie mówię też tak, ale na pewno w najbliższej przyszłości takowej wersji podcastu wrzucać nie będę. I jestem teraz ciekawa, kochanie, jakie ty masz do tego podejście? Czy ty lubisz podcasty ze zdjęciami, czy to też gdzieś tam...
Czy są mi zupełnie zbędne. Ja słucham
zdjęcia.
Głównie tak, zdjęcia głównie w samochodzie słucham, więc i tak nie patrzę w ogóle na telefon, więc ja bym był za tym, żeby zostać przy takiej formie, jaka jest w tej chwili, aczkolwiek z punktu widzenia technicznego nie jest to żaden problem tak naprawdę, tylko wydaje mi się, że to zbędne. I tak się liczy treść, tak tam przekazujesz.
To już jest koniec pytań. Wyszło ich chyba 19 albo 20, jakoś tak.
Jeżeli ktokolwiek dotrwał do końca, to napisze to w komentarzu.
To naprawdę.
Czy się udało wytrzymać?
Chylimy czoła, że daliście radę wysłuchać. Jeżeli to wyszło w jakikolwiek ciekawy sposób i chcielibyście kiedyś jeszcze wysłuchać jakiegoś podcastu z udziałem mojego męża, to dajcie proszę znać. Nie wiem, czy to było w jakikolwiek sposób interesujące i czy ktokolwiek ma ochotę wysłuchać to, co mamy do powiedzenia. Ale ja się całkiem dobrze bawiłam. Znaczy, w sensie, to było takie ciekawe doświadczenie.
No, to było ciekawe. Nie wiem, czy dla słuchaczy też będzie ciekawe, ale dla nas...
Ale my się całkiem dobrze bawiliśmy.
To fakt.
Zwłaszcza, że tutaj w miejscu, gdzie nagrywamy, jest bardzo mało miejsca, więc...
Metr kwadratowy.
Siedzimy jak takie skiszone sardynki. Ale postaram się wrzucić jeszcze dzisiaj ten podcast, albo jutro rano. Zobaczymy. W każdym razie... Dzięki bardzo za wysłuchanie, mimo wszystko. Trzymajcie się cieplutko i jesteśmy w kontakcie, bo pamiętajcie, że tak jak wam mówiłam, nie będę dawała podcastu w przyszłym tygodniu, bo czeka mnie jeszcze przeczytanie dwóch książek, no w sumie dwóch i pół, bo jestem dopiero w połowie gdzieś Strzału w serce i czekam właśnie, aż jeszcze przyjdą dwie części Pieśni Kata. Więc chciałabym się dobrze przygotować do tego podcastu o Gilmorze, więc proszę mi to wybaczcie, ale mam nadzieję, że będzie warto. W każdym razie na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Pa.